Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Największe firmy spożywcze znalazły się poza mechanizmami pomocowymi wprowadzonymi przez rząd w zakresie wysokich cen energii. I zapowiadają, że koszty wysokich cen energii poniosą klienci, bo podwyżki są nieuniknione. O tym między innymi porozmawiam z panem Zbigniewem Sikorskim, przewodniczącym Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, to jak wygląda dziś sytuacja w branży spożywczej, jeśli chodzi o pomoc w związku z wysokimi cenami energii?
No niestety ta pomoc, jeśli rozchodzi się o duże firmy, jak na razie nie spłynęła. Oczywiście cieszymy się z tego, że firmy średnie i mniejsze, czyli zatrudniające do 250 osób i mniej, otrzymały tą pomoc w postaci ceny maksymalnej za energię, która wynosi 785 zł za megawattogodzinę. Natomiast w branży spożywczej 61% wartości produkcji sprzedanej w kraju to są produkty wyprodukowane przez duże firmy.
Czyli większość.
I tutaj Tutaj liczyliśmy właśnie też na wsparcie. Do dnia dzisiejszego takiego wsparcia nie otrzymaliśmy, dlatego wystosowaliśmy pismo wspólnie z pracodawcami branży spożywczej jako sekretariat, prosząc o wsparcie. Jeśli tego wsparcia w najbliższym czasie nie będzie, to oczywiście trzeba się liczyć, już to następuje, ale trzeba się liczyć ze wzrostami cen żywności, być może z wygaszaniem produkcji, ale też dochodzą do nas sygnały, że pracodawcy, chcąc właśnie zyskać na cenie energii, zastanawiają się nad redukcją pracowników właśnie do liczby 250 pracowników, aby załapać się na te mniejsze ceny energii.
To z jakimi wzrostami cen będą musieli się liczyć zwykli klienci, konsumenci?
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo ja myślę, że do końca roku te firmy jakoś jeszcze z rozmachu dojadą. Natomiast co będzie dalej, tak naprawdę zakłady przetwórcze branży spożywczej nie wiedzą, jakie będą ceny, jeśli rozchodzi się o produkty. Ja przypomnę, że we wrześniu mieliśmy posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Branży Spożywczej, który zaczął funkcjonować normalnie. I wtedy na tym zespole rozmawialiśmy tylko wyłącznie o zabezpieczeniu dostawy energii dla branży spożywczej. Ale i w tym temacie nie mamy zapewnienia dostaw energii dla wszystkich branż przemysłu spożywczego. Mamy tylko zapewnienie dostawy dla sektora mleczarskiego i sektora mięsnego.
Z tego, co pan mówi, to bardzo poważna sprawa, bo nie tylko chodzi o wzrost cen poszczególnych artykułów, ale również może być wygaszana produkcja i zwolnienia pracowników.
Tak, jest to też gdzieś tam możliwe. Oczywiście dzisiaj pracodawcy bardziej rozsądnie podchodzą do zwolnień, bo wiedzą, że tych pracowników mimo wszystko nie ma. Ale jeśli rzeczywiście będzie trzeba postawić na szali funkcjonowanie firmy, to zawsze z doświadczenia wiem, zwalnia się to najsłabsze ogniwo, jakim w zakładzie jest pracownik.
A potem to może nie być takie łatwe znowu znaleźć
Dokładnie.
Pracowników na te same miejsca. A czy jest jakaś odpowiedź ze strony pana premiera?
Nie, do tej pory przynajmniej mi nie wiadomo o tej odpowiedzi. Być może trzeba będzie jeszcze raz po prostu podjąć takie decyzje i zwrócić się z ponownym pismem. Natomiast oczywiście nie wiemy dzisiaj właśnie, co dalej. Jesteśmy zawieszeni. Tak?
A czy Solidarność rozważa też podjęcie takich akcji wspólnie właśnie z producentami, żeby wzmocnić siły?
Będziemy o tym rozmawiać w tym tygodniu z przedstawicielami pracodawców, przede wszystkim Stowarzyszeniem Pracodawców, producentem żywności, Związek Pracodawców. Ja chcę tylko jeszcze dopowiedzieć, że po prostu w 2021 roku z sprzedano za granicę towary o wartości ponad 170 miliardów złotych. I 70% tych towarów wyprodukowały firmy duże. Także to też jest tutaj znaczna sprawa, jeśli rozchodzi się o duże przedsiębiorstwa.
Panie przewodniczący, a czy istnieje takie ryzyko, że polskie firmy znikną z naszego rynku, bo na przykład nie wytrzymają tych wysokich kosztów energii, a na ich miejsce wejdą inne zagraniczne firmy?
Ja myślę tak, że przemysł spożywczy został w latach 90. sprywatyzowany w granicach 80-85%. Także to i tak już tych firm polskich jest bardzo mało. Generalnie są przede wszystkim spółdzielnie mleczarskie i ostatnio powołany do życia Narodowy Holding Spożywczy. Tak? Także czy to tutaj coś się zmieni? Wątpię. Mam nadzieję, że nie. Natomiast no, nikt z nas nie wie, co będzie za jakiś czas.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Warto dokładnie sprawdzić swoje przyszłe miejsce pracy. To, jaki klimat w nim panuje oraz jak wygląda zespół, z którym będziemy spotykać się każdego dnia. Często skupiamy się jedynie na swoim stanowisku, konkretnie, bez szerszej perspektywy. A szkoda, bo warto sprawdzić dokładniej, gdzie i z kim przyjdzie nam pracować. Jak to zrobić? Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała o to Agnieszkę Śladkowską, twórcę Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Zmieniam pracę. Sprawdzam firmę, ludzi, wszystko wychodzi super. Ale czy da się tak dobrze sprawdzić tą przyszłą firmę, żeby nie spaść z deszczu pod rynnę?
Ja myślę, że to, co powiedziałaś na samym początku, że sprawdzasz firmę, że sprawdzasz ludzi, to się dzieje może w procencie przypadków. Bardzo rzadko w ogóle kandydat dochodzi do tego etapu, w którym sprawdza przyszłego pracodawcę. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o moich kandydatów, których przygotowywałam zawsze do rozmów, to, żeby po pierwsze czytali sygnały z rozmowy.
Naprawdę. To znaczy?
Rozmowa rekrutacyjna z założenia powinna sprawdzić, czy ty sobie poradzisz na tym stanowisku. Więc rekruter często pyta o różne rzeczy, które on wie, że nie działają w organizacji i sprawdza, jak na nie zareagujesz. Czyli wszystkie tematy typu, jak pani sobie poradzi z chaotycznym przełożonym. No to jest zero-jedynkowe. Mhm. Co to znaczy? To znaczy, że będziesz miała chaotycznego przełożonego. Jak pani sobie poradzi z zespołem, który na przykład nie jest zgrany? No to już wiesz, masz niezgrany zespół. Więc po pierwsze trzeba bardzo mocno czytać, o czym rekruter nam mówi między wierszami. Jeżeli też widzimy jakieś zachowania, które nam się nie podobają, na przykład ja zawsze radzę, żeby patrzeć, jak jest traktowany najniższy personel w organizacji. Czyli wchodzisz do biura, widzisz sekretarkę i patrzysz na przykład, jak odnosi się osoba, która przychodzi wziąć, nie wiem, dokument twój. Mhm. Czy ona mówi, nie wiem, Ewo, potrzebuje dokument naszej kandydatki? Czy ona mówi, dokument gotowy? Jakby wiesz, jaka jest forma wypowiedzi, w jaki sposób ci ludzie funkcjonują. Przyglądanie się temu naprawdę dużo daje i też jak rekruter zachowuje się w stosunku do ciebie. Czy on jest dla ciebie życzliwy, czy wszystko ma dla ciebie na czas, czy jeżeli nawet nie miał na czas, bo każdy jest człowiekiem i różne rzeczy się dzieją, to potrafi cię przeprosić za to i powiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Czy to jest raczej traktowanie z góry, czy brakuje tej partnerskiej relacji, czy ktoś jest dla ciebie nieprzyjemny, nie jest gotowy wtedy, kiedy obiecał, że będzie, albo nagle zmienia zdanie, nie, wszystko co chwilę wygląda inaczej. Oczywiście to może być jakiś element procesu rekrutacji, natomiast z reguły oznacza to, że raczej trzeba się zastanowić bardziej niż mniej. Więc to na samym początku, żeby oglądać, co się dzieje w organizacji, dobrze jest być w niej przynajmniej dwa razy.
W środku, tak? Przyjść po prostu?
W środku, tak. No, mamy te rozmowy online. To jest bardzo duży problem, dlatego że kandydat w ogóle nie czuje klimatu organizacji, nie wie, co tam się dzieje, nie wie, jak ci ludzie się zachowują względem siebie na co dzień, w takich naturalnych sytuacjach. Nie ma szansy w ogóle zobaczyć nawet, czy on by chciał w tym miejscu pracować. Dlatego ja, gdybym kiedykolwiek miała szukać pracy, to za każdym razem musiałabym wejść i zobaczyć swoje biurko. Mhm. Po prostu, żeby potem nie mieć... Ja znam firmę, która zrobiła zdjęcie pięknego pokoju, gdzie było świetne biurko i w ogóle wszystko wyglądało świetnie, tylko że to był pokój pokazowy. Nikt z nim nie pracował. Żeby nie przejść takiego pierwszego rozczarowania, żeby zobaczyć, gdzie ja faktycznie będę w tej organizacji funkcjonować i żeby zobaczyć tych ludzi, z którymi będę dalej pracować. I teraz to są takie rzeczy podstawowe. Natomiast ja bym poszła jeszcze krok dalej.
Czyli?
I to też pokazuje otwartość organizacji. To, czy organizacja jest gotowa, żebym ja przyszła do niej na kilka godzin. I oczywiście można względem prawa powiedzieć, że za to się należy wynagrodzenie, ale ja nie chcę za to żadnych pieniędzy, bo ja nie będę pracować. Ja po prostu chcę przyjść, zobaczyć, jacy są ci ludzie, chcę ich poznać, nawet na zasadzie, żeby powiedzieli mi o tym, co robią w moim dziale, żebym mogła chwilę w tej organizacji pożyć. Po tym ja jestem w stanie zdecydować, czy to jest moje miejsce. Bez tego, no to jest loteria.
Ale kiedy prosimy o takie wejście do firmy, tuż po rozmowie, kiedy dowiadujemy się, że tak, otrzymała pani tą ofertę pracy, wygrała pani konkurs na to stanowisko?
Jeżeli pracodawca mówi ci, tak, jestem zainteresowany, pani Alicjo, zapraszamy, no to ty wtedy jesteś zainteresowana, ale najpierw chcesz zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Jesteś zainteresowana, ale chcesz sprawdzić. To jest, bo firma miała szansę cię sprawdzić. Oczywiście nie w normalnym środowisku. Inna sprawa, że dla organizacji to też jest bardzo wartościowe, żeby zobaczyć, czy ty się zgrasz z zespołem, czy ty umiesz w ogóle wejść w ten zespół. Więc to też jest plus z perspektywy organizacji. Ale jeżeli wcześniej powiesz o tym pracodawcy, że jeżeli się porozumiemy, to w tym momencie ja na przykład będę chciała zobaczyć, jak to wygląda. To jeżeli tak zakomunikujesz, a organizacja nie chce ci pokazać, co jest w środku, to cię nie wybierze.
A co jeśli zdecydujemy się, mamy nową pracę, no i po tygodniu, dwóch stwierdzamy, że koszmar, było lepiej w poprzedniej.
No to jest problem. Natomiast z każdego problemu zawsze można w jakiś sposób wyjść. Ja jestem za tym, żeby być z organizacją szczerą. Czyli jeżeli coś nam nie pasuje, to być może to jest coś, co można jeszcze zmienić. Więc jeżeli czujemy, że jest jakaś perspektywa do tego, żeby rozmawiać z firmą, bo czasem wiadomo, że nie ma takiej perspektywy, ale jeżeli czujemy, że jest jakiś grunt, to warto byłoby usiąść ze swoim bezpośrednim przełożonym i powiedzieć, jakie obszary tej pracy z twojej perspektywy wymagają zmiany i mieć na to pomysł. Czyli dla mnie, z mojej strony to i to organizacji nie działa. Myślę, w ramach oczywiście moich kompetencji, myślę, że tak i tak można byłoby to poprawić. Czy firma jest na to gotowa i otwarta? I może się okazać, że po drugiej stronie masz partnera do rozmowy i on powie, tak, to jest dobry pomysł, zróbmy to. Albo powie, pani Kasiu, co pani tutaj? Tak, to nie jest pani sprawa. No i wtedy wiesz, że musisz szukać. Natomiast zawsze, jeżeli już podjęliśmy taką decyzję, to zawsze warto jest sprawdzić, czy jest jakaś perspektywa do zmiany. Jeżeli się okaże, że wcześniejsza praca była lepsza, no różne rzeczy się zdarzają. Czasem stanowiska nie zostały jeszcze zapełnione po nas i można ten krok do tyłu wykonać, chociaż często zdarza się, że kandydatom duma tym przeszkadza.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia we wrześniu według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 2,6%, tak jak w sierpniu. Liczba bezrobotnych wyniosła 448 tysięcy osób. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej to 6%, tak jak miesiąc wcześniej. Połączenie PKN Orlen i PGNiG zostało sfinalizowane. Zgodę na fuzję wydał sąd. Powstała największa firma paliwowa w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z największych koncernów w Europie. Wcześniej w ramach porozumienia Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz organizacje związkowe podpisały porozumienie w sprawie gwarancji zatrudnienia dla pracowników. Zakłada ono 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia, a także 24-miesięczny okres niezmienności dotychczas czasowych warunków pracy i płacy. Prezydent podpisał ustawę o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych, sektora MŚP i samorządów. Przepisy mają chronić niektórych odbiorców przed gwałtownym wzrostem cen prądu. Roczny limit zużycia gwarantujący niższą cenę to dla gospodarstw domowych 2 MWh, dla rodzin z osobą niepełnosprawną 2,6, a 3 MWh dla rolników i posiadaczy karty dużej rodziny. Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych dla rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Do pobierania świadczeń będą uprawnieni małżonkowie, dzieci i rodzice poległych w czasie służby lub w czasie czynności związanych z ratowaniem życia. Uprawnione będą rodziny poległych pracowników Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, a także GOPR i TOPR. Wysokość wypłat zostanie powiązana z zarobkami poległego. Pod uwagę będzie brane średnie uposażenie w jednostce, w której służył. Według wyliczeń MSWiA wdowa po funkcjonariuszu policji z dwójką dzieci otrzymałaby ponad 13,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Poczta Polska szuka około 600 dodatkowych pracowników do obsługi przesyłek świątecznych. Potrzebne są osoby do sortowni, kierowcy oraz kurierzy. Poczta Polska poszukuje pracowników do wszystkich sortowni w kraju. Na kierowców czeka praca m.in. w Gdańsku. Warto odłożyć choć o rok moment przejścia na emeryturę. Świadczenie może być wtedy wyższe nawet o 15%, informuje ZUS. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska zaznaczyła, że to, w jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę, jest indywidualną sprawą każdego ubezpieczonego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z nią emerytury i renty w przyszłym roku wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest na poziomie 13,8%. 46% zatrudnionych deklaruje zamiar zmiany pracodawcy w przypadku zwiększenia liczby dni pracy w biurze. Ponad 30% zgodzi się na niższe zarobki, jeśli pozwoli im to decydować o liczbie dni pracy zdalnej. Wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte. Najbardziej preferowanym modelem jest podział na 2 dni w biurze i 3 dni zdalne. Takiej odpowiedzi udzieliło 24% uczestników badania.
Zawody przyszłości.
Artysta, piekarz to jeden z zawodów, który w przyszłości powstanie na bazie dzisiaj znanej nam sztuki piekarskiej. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka.
Przede wszystkim artysta piekarz nie będzie, tak jak obecnie, producentem pieczywa, ale będzie twórcą wyjątkowych, artystycznych, niepowtarzalnych wypieków. Każdy z nich będzie małym czy większym dziełem sztuki, każdy ręcznie zrobionym na podstawie tajemnej receptury. Będą to wypieki wymagające wyjątkowego kunsztu, zarówno w stworzeniu wyrafinowanego smaku, jak i niepowtarzalnej dekoracji. Prace artysty piekarza będą drogie. Część trafi do kolekcjonerów, część na wystawy, a część na stoły przy wyjątkowych okazjach. A co się stanie z zawodem piekarza w tradycyjnym rozumieniu? Zastąpi go automatyzacja, co już powoli zaczyna się na świecie dziać. Tony Hunter, globalny futurolog specjalizujący się w żywności, uważa, że już do 2030 roku, zatem niedługo, przyspieszona przez COVID-19 i być może kolejną przyszłą pandemię, automatyzacja w piekarniach zakładowych znacznie wzrośnie. Proces produkcji pieczywa, wyrobów ciastkarskich będzie coraz bardziej zautomatyzowany, aż praktycznie wykluczy z tego łańcucha udział ludzi. Maszyny wyprodukują idealne, wyglądające tak samo pieczywo, ciasta, ciastka i torty, a sztuczna inteligencja pomoże przewidzieć zachowania i trendy konsumenckie. W tej sytuacji na rynku pozostaną artyści piekarze, którzy w tradycyjnie ręczny sposób będą tworzyć piekarnicze dzieła sztuki. O najlepszych zarobkach w tej branży będą mogli pomarzyć rzeczywiście ci najzdolniejsi, najbardziej kreatywni i oczywiście tacy, którzy będą umieli odpowiednio się wypromować.
Głos pracownika.
A dzisiaj to już koniec. Zachęcam Państwa do przysyłania pytań lub propozycji tematów na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Do usłyszenia za tydzień. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.